gościem programu jest Dariusz Piotrkowski, minister edukacji narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam państwa.
No dobrze, zacznijmy zanim od edukacji, zacznijmy od tematu głównego politycznego. Dzisiaj i jutro Sejm się zacznie ustawą dyscyplinującą dla sędziów. Jedynka Gazety Wyborczej, sędzia nie jest sędzią, adwokaci mordercy czy osoby skazanego o podwójne zabójstwo spod Jarocina chcą nowego procesu, bo wyrok wydała sędzia wskazana przez nową KRS. Kryzys wymiaru sprawiedliwości w pełni.
Znaczy widać, że część prawników próbuje zdestabilizować polski system sprawiedliwości. Mamy do czynienia z absurdalną sytuacją, kiedy sędziowie niepowołani do tego, aby decydować, czy ktoś ma prawo sądzić, czy nie, próbują wprowadzać chaos. Stąd ustawy, które mają przywrócić porządek w polskim systemie prawnym. Nie widzimy powodu, aby ludzie, którzy mają prawa cywilne, gospodarcze, rodzinne, karne czy jakiekolwiek inne, tylko i wyłącznie dlatego, że część sędziów nie lubi rządów Prawa i Sprawiedliwości, uniemożliwiało ludziom otrzymanie orzeczeń.
Pan poseł jako polityk jest ważną osobą w Prawie i Sprawiedliwości, zarządza pan podlaską strukturą tejże partii rządzącej. Pana koalicjant, pan wicepremier Jarosław Gowin mówi, że trzeba okrągłego stołu, że trzeba porozmawiać, że być może trzeba mnie się wycofać z części reformy wymiaru sprawiedliwości. Jakie jest stanowisko polityczne Prawa i Sprawiedliwości wobec takich koalicjanta sugestii?
Prawo i Sprawiedliwość stoi twardo na stanowisku, że trzeba kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości. Trwa to już kilka lat. Jest ogromny opór nie tylko w kraju, ale widać także instytucje międzynarodowe, głównie związane z Unią Europejską, wciągane są w ten spór polityczny i często zajmują także stanowisko polityczne. Trzeba przypomnieć, że rozwiązania przyjęte w wymiarze sprawiedliwości są domeną rządów krajowych, a nie polityki unijnej.
No to taką mamy deklarację. Żadnego okrągłego stołu, jak rozumiem, państwo nie przewidujecie.
Jest. Wiem, że propozycja okrągłego stołu zgłoszona chyba ostatnio przez pana profesora Michała Kleibera. Natomiast czy tam się pojawią nasi przedstawiciele, trudno powiedzieć. My w tej chwili będziemy realizowali na pewno te ustawy, które były już przyjęte przez Sejm. Wracamy do tych ustaw na tym posiedzeniu Sejmu. Będziemy chcieli odrzucić weto Senatu.
To przejdźmy do edukacji, bo tam też się dzieje bardzo dużo. Zeszły rok w edukacji to był strajk nauczycieli. To była kulminacja sporu między rządem a nauczycielami. Teraz jak to wygląda? Uspokoiły się emocje? Wraca normalny dialog?
Ten strajk trwał około miesiąca. Przypomnę, że po strajku sytuacja wróciła do normy. Jednym z moich zadań było uspokojenie sytuacji w edukacji. Dziś nauczyciele normalnie pracują. Nie widzę żadnego powodu do tego, aby był jakikolwiek strajk. Co prawda, jeden ze związków zawodowych próbuje nakłaniać nauczycieli do strajku, sprawiać wrażenie, że jest jakieś poruszenie. Nawet robi coś w rodzaju miesięcznic w poszczególnych miastach, które mają przypominać termin strajku. Mówię to oczywiście o ZNP, ale na razie wielkiego odzewu poza twardymi działaczami ZNP zatrudnionymi w wielu miejscach czy oddelegowanymi nie widać, aby nauczyciele mieli ochotę strajkować. Oni po prostu pracują, zajmują się tym, co do nich należy.
Pan uwodzi trochę nauczycieli albo przekonuje do polityki rządu. Między innymi zdaje się, że będzie pan osłabiał system dyscyplinujący nauczycieli.
Nie osłabiał, tylko wyjaśniał pewne rzeczy. Po ostatnich zmianach w prawie, które dokonały się w czerwcu ubiegłego roku, pojawił się m.in. zapis, że dyrektor w ciągu 3 dni od jakiegoś wydarzenia, które według niego może naruszać dobro dziecka, powinien zgłosić to od razu do rzecznika dyscyplinarnego. Wydaje mi się, że potrzeba trochę więcej czasu, aby dyrektor mógł spotkać się zarówno z uczniami, ewentualnie nauczycielami czy rodzicami i próbował pewne rzeczy rozwiązać polubownie i w ogóle zbadał, czy doszło do naruszenia dobra dziecka. Także nie jest to próba zlikwidowania czy osłabienia postępowania dyscyplinarnego, tylko nadania mu takich normalnych, cywilizowanych barw i rozwiązań.
Dziennikarze podają, że pana poprzedniczka, pani minister Anna Zalewska lobbuje za tym, aby te zapisy pozostały, że chodzi o dobro dzieci, ochronienie dzieci przed złym dotykiem.
Ale nikt nie ma zamiaru ograniczać ochrony dobra dziecka i te rozmowy, które planujemy w końcu stycznia ze związkami zawodowymi i samorządami, mają dotyczyć tego, jak przyjąć rozwiązania, które będą skuteczne, które będą chroniły dzieci, ale nie będą wprowadzały też absurdalnych zapisów i doprowadzą do tego, że za byle głupotę dyrektor będzie zgłaszał wnioski do rzecznika dyscyplinarnego. To może spowodować wydłużenie tego procesu.
Że tych wniosków jest znacząco więcej, 3-4-krotnie w zależności od województwa.
Zbieramy w tej chwili dane z poszczególnych województw. W niektórych województwach rzeczywiście jest więcej wniosków, w innych nie.
A to jest być może tak, że te wnioski są zasadne, że ta regulacja pozwoli na eliminowanie nauczycieli, którzy nie powinni stać przy tablicy.
Ale ja nie mam zamiaru eliminować postępowania dyscyplinarnego, ono powinno funkcjonować, to jest zawód zaufania publicznego, rodzice muszą wiedzieć, że w tym zawodzie pracują dobrzy nauczyciele, dobrzy ludzie, którzy nie wyrządzą krzywdy ich dzieciom.
Sygnał z ministerstwa jest taki, że ten przepis zostanie zmieniony.
Tak, chcemy wydłużyć czas, w którym dyrektor powinien zgłosić naruszenie dobra dziecka, na przykład do 14 dni roboczych.
No to przejdźmy do kolejnego elementu, który budzi i budził emocje wśród nauczycieli, czyli wynagrodzenia. Mamy autopoprawkę do budżetu, która zdaniem rządu gwarantuje podwyżki dla nauczycieli od września tego roku. Zwiększy się kwota bazowa o 200 zł. Opozycja mówi, że to jest oszustwo, bo brakuje 700 milionów złotych. Te koszty państwo chcieli na samorządy przerzucić. Tak mówi pani Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy, jak dobrze pamiętam.
Różne rzeczy opowiadają posłowie opozycji, z bardzo wieloma się nie zgadzam, także i z taką wypowiedzią się nie zgadzam. Skąd ta podwyżka? O tym mówił pan premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé. Dlatego też przekonywałem, że konieczna jest zmiana kwoty bazowej, podniesienie ją o 6% zgodnie z zapowiedziami pana premiera, bo tyle ma wynosić podwyższenie wynagrodzeń od września tego roku. Te pieniądze biorą się po pierwsze z oszczędności, które pojawiły się, gdy planowaliśmy budżet na rok 2020, wydawało się, że nauczycieli w systemie będzie około 530 tysięcy. Teraz na podstawie danych, które mamy z systemu informacji oświatowej, widać, że realnie tych nauczycieli jest to 7-8 tysięcy mniej. To oznacza, że wydatki na tych nauczycieli będą niższe w skali całego roku o ponad 740-750 milionów złotych. Oczywiście nie chcieliśmy, aby te pieniądze zostały odjęte z subwencji oświatowej. Dlatego też przekonałem pana premiera, dołożyliśmy 100 milionów złotych na mocy autopoprawki. Podczas pierwszego czytania budżetu mamy około 850 milionów złotych, czyli tyle, ile potrzeba, aby wynagrodzenia nauczycieli od września wzrosły o 6%. I to jest ta kwota, którą potrzebna na 4 miesiące, aby zabezpieczyć środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.
Do tej podwyżki samorządy się będą musiały dołożyć, czy to wszystko pójdzie z subwencji?
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że subwencja jest jednym z kilku źródeł finansowania edukacji. Oprócz tego, oprócz subwencji są także dotacje i dochody własne samorządu. Duża część nauczycieli, na przykład tych pracujących w przedszkolach, nie jest subwencjonowana, więc subwencja ich nie obejmuje. Tak samo pracowników administracji i obsługi, to są koszty, które ponoszą samorządy, ale tak było zawsze bez względu na to, jaka partia w Polsce rządziła.
A tak będzie także za pana ministerstwa w tej kadencji, bo mówi się, że być może czeka nas rewolucja w finansowaniu edukacji.
Chcemy o tym rozmawiać, ponieważ ostatnie miesiące pokazały, że jest kilka dziedzin, które jeszcze nie zostały zmienione. Pani minister Zalewska próbowała zmienić choćby sprawę postępowania dyscyplinarnego, awansu zawodowego, nie ruszyła sprawy sposobu finansowania oświaty i to są bardzo poważne sprawy, o których trzeba rozmawiać z różnymi uczestnikami polityki edukacyjnej. Chcemy o tym rozmawiać przez najbliższe miesiące i za kilka miesięcy zaproponujemy całościowy projekt zmiany ustawy o edukacji w Polsce.
Pan minister do tych rozmów siada z pustą kartką, czy tam jest jakiś pomysł napisany?
Mamy różne pomysły, ale chcielibyśmy przedyskutować różne rozwiązania, nawet skrajne, które z naszego punktu widzenia są trudne do wprowadzenia, ale warto porozmawiać i jeszcze raz zobaczyć, jak te rozwiązania są widziane także przez stronę społeczną. Ale wspominał pan o strajku na samym początku, więc ja, chcąc uniknąć kolejnych protestów, wolę raczej rozmawiać, a nie narzucać siłowo pewne rozwiązania.
Ale to jest tak, że w tych skrajnych scenariuszach jest to, żeby rząd centralny całkowicie przejął finansowanie szkoły, to się też mieści w tych ramach dyskusji?
Tak, no tak jak mówiłem, chcę także przedyskutować skrajne rozwiązania, choćby z drugiej strony sytuację, której samorządy całkowicie by przejęły kontrolę nad edukacją, chociaż z mojego punktu widzenia nie byłoby to dobre rozwiązanie i raczej na pewno nie będę go forsował, ale
dopiero
chciałbym...
Państwo kuratoria wzmocnili.
Tak jest, no my musieliśmy wzmocnić kuratorów po to, aby ograniczyć czasami dziwne zachowania samorządów, które na przykład próbowały doprowadzić do tego, aby zlikwidować całkowicie oświatę samorządową na terenie danej gminy. Mieliśmy takie przypadki zarządów PO-PSL.
To jeszcze do strajku wróćmy. Wtedy pojawiła się propozycja ze strony rządu, aby zwiększyć znacznie wynagrodzenia nauczycieli, ale kosztem większego pensum. Mówiło się docelowo 22-24 godziny dydaktyczne. To jest jeszcze na stole, to już jest pieśń przeszłości.
To jest jeden z elementów, o którym będziemy rozmawiali za kilka miesięcy. Przy czym trzeba traktować to całościowo, bo nie można mówić tylko i wyłącznie na przykład o podwyższaniu pensum, a jednocześnie nie mówić o jakości pracy, o awansie zawodowym czy ocenianiu nauczycieli. Te elementy związane z wynagrodzeniem wiążą się z tą tak zwaną pragmatyką zawodową nauczycieli i to trzeba potraktować całościowo.
Ale nauczyciel języka polskiego albo historii, który ma dużo sprawdzianów, dużo pracy do wykonania poza lekcją, będzie w stanie dobrze jakościowo kształcić, mając pensum 24 godziny tygodniowo?
Ja jestem przeciwny podwyższeniu tak znaczącemu pensum, jeśli już, to możemy rozmawiać o znacznie mniejszych liczbach.
Do 20?
Na razie nie odpowiem, natomiast jeszcze raz, ja ze swojej praktyki wiem, że rzeczywiście przy 24 godzinach bardzo trudno jest wykonywać już dobrze swój zawód. Wiem, że są nauczyciele, którzy mają po półtorej etatu, ale to jest to ogromny wysiłek i na dłuższą metę na pewno będzie to kosztem jakości nauczania.
Czyli radykalnego podniesienia pensum za pana ministrowania nie będzie.
Ja nie jestem zwolennikiem tego, aby nauczyciele traktować jak pracownika każdej innej dziedziny, aby na przykład byli poddani tylko i wyłącznie kodeksowi pracy, bo i tak pomysły się zdarzały. To jest zawód specyficzny, który musi mieć swoje rozwiązania, swoją pragmatykę zawodową, tak jak i inne zawody, na przykład służby mundurowe, sądownictwo i tak dalej, mają swoje rozwiązania prawne i to samo musi pozostać w przypadku nauczycieli. Dziś ta ustawa nazywa się Kartą Nauczyciela, natomiast możemy rozmawiać o zapisach tej ustawy, także możemy rozmawiać oczywiście o nazwie, bo z mojego punktu widzenia nazwa jest czymś drugo- czy trzeciorzędny, ważniejsze są zapisy, które są w ustawie.
A to zdaje się budzić największe emocje, mówi się o innych nazwach, ale mało się mówi o treści, co się powinno w samej karcie, czy jak ktokolwiek, czy to kontrakt będzie dokładnie, czy jakkolwiek to nazwiemy.
W 100% się z panem zgadzam. Ważniejsze są zapisy realne, a nie nazwa ustawy.
To co się powinno w realnych zapisach zmienić, żeby pan minister był szczęśliwy?
Chciałbym, żeby to były zapisy, które będą motywowały nauczycieli do pracy, ale jednocześnie pozwalały im pracować w takim wymiarze, który zapewni dobrą jakość edukacji.
W tym roku 6% podwyżki we wrześniu i to wszystko, jak rozumiem. Czy coś jeszcze?
To i tak jest dużo. Trzeba pamiętać, że w ubiegłym roku to było 15%. Nigdy w trakcie jednego roku nauczyciele nie otrzymali aż tak wysokiej podwyżki. W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości łącznie ponad 21% wzrostu wynagrodzeń. To bardzo dużo. Inne grupy zawodowe mogą nauczycielom pozazdrościć tak dużej skali podwyżek.
Emerytura wcześniejsza powróci, czy nie? Dla nauczycieli.
Wydaje się mało prawdopodobne, bo jak sprawdzaliśmy, mogłoby to objąć około 150 tysięcy nauczycieli. Jak państwo chyba sami także mówili na antenie, w niektórych dużych miastach troszkę brakuje nauczycieli, stąd ten problem mógłby się znacznie powiększyć. No i ogromne koszty dla budżetu wielomiliardowe.
Czyli tutaj żadnych marzeń, tak pan minister mówi nauczycielom, duży.
Mało realne, chyba że ktoś pokaże źródło finansowania tego ruchu.
To jeszcze jeden temat z Gazety Wyborczej, jakoś tak, nie wiem, czy słusznie.
Ulubiona gazeta?
Nie, to pan minister tutaj, to była złośliwość, proszę nie kontynuować, ale tekst jest ciekawy, 7 strona, likwidują małe szkoły, kuratorzy częściej godzą się na likwidację małych szkół wiejskich, do tej pory robili to niechętnie, bo wykończenie gimnazjów miało nie osłabiać podstawówek, wytrzymaliśmy ile mogliśmy, teraz musimy likwidować, mówią samorządowcy.
To wszystko zależy od konkretnego przypadku. Rzeczywiście trudno znaleźć uzasadnienie dla funkcjonowania szkół, w których jest po kilkanaścioro dzieci, bo te dzieci mają potem problemy, gdy przejdą do kolejnego etapu edukacji, także z kontaktami z rówieśnikami. Natomiast na pewno będziemy zdecydowanie przeciwni likwidacji większych szkół, na przykład koło setki dzieci, bo i takie sygnały już do nas docierają. Kuratorzy mają wyraźny sygnał, że ta polityka w tych wypadkach będzie podtrzymywana, natomiast mają rozpatrywać każdy przypadek oddzielnie, zbadać też, jakie są warunki nauki w innych szkołach, jak jest z dowozem, no jaka także jest postawa rodziców lokalnych społeczności. społeczności, bo od tego także dużo zależy. Trzeba pamiętać, że te małe szkoły są też takim centrum życia kulturalnego, życia społecznego na terenach wiejskich.
I tu też wchodzi rola z samorządu, na ile panu tutaj się udaje rozmawiać z samorządami. Część samorządów jest krytyczna wobec rządu, to się także pewnie przenosi na rozmowy wokół edukacji.
To prawda. Część polityków w samorządzie to są politycy związani z partiami opozycyjnymi. Bez względu na to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości by zrobił, to będą zawsze krytyczni, bo są politykami opozycji. Natomiast staramy się rozmawiać z samorządami. Z każdą z korporacji spotkałem się już kilkakrotnie. Chcemy kontynuować te rozmowy w ramach zespołu trójstronnego, gdzie będą przedstawiciele zarówno samorządów terytorialnych, jak i związków zawodowych i rozmawiać o tej tak zwanej pragmatyce zawodowej, systemie wynagradzania i finansowania oświaty.
Na ile to jest podzielone finansowanie? Na ile pan minister dokłada do szkół z pieniędzy rządowych, a na ile samorządy muszą się dokładać?
To trzeba przypomnieć podstawowe dane. Subwencja oświatowa na rok 2020 to prawie 50 miliardów złotych. Szacuje się, że całe wydatki na system edukacji...
I to są z budżetu centralnego do samorządów?
Tak jest. Całe wydatki oświatowe to około 70 miliardów złotych. Trzeba także do tego dodać kilka miliardów złotych na subwencje dla sześciolatków oraz dotacje dla przedszkoli. Łącznie więc będzie to 50 kilka miliardów złotych. Kilkanaście miliardów to są pieniądze, które samorządy dodatkowo inwestują, bo ja wolę określenie inwestują, a nie dokładają. Ponieważ oświata nie jest tylko i wyłącznie kosztem, ale także naszą inwestycją na przyszłość. Im lepiej wykształcimy kolejne pokolenia Polaków, tym nam dorosłym w tej chwili będzie się lepiej żyło za kilkanaście czy za kilkadziesiąt lat. Polski system edukacji w porównaniu z innymi państwami Europy czy świata ma się całkiem nieźle, choćby ostatnie badania PISA pokazują, że polscy nastolatkowie są w gronie tych najlepiej zdających te testy. Aczkolwiek trzeba wyraźnie powiedzieć, że sam test PISA nie mówi jednoznacznie o tym, czy system edukacji jest bardzo dobry czy zły.
Ostatnio Finlandia, zdaje się, obsunęła w tych testach PISA.
Tak, to prawda.
Dla polityków opozycji wymarzony system edukacji.
To podobno tak, aczkolwiek moim zdaniem nie da się automatycznie przesunąć rozwiązań ustawowych, organizacyjnych z jednego państwa do drugiego, tak jak rozwiązania dotyczące systemu prawnego, sądownictwa i wielu innych są specyficzne, są związane z jakąś tradycją i nie da się czysto mechanicznie przesunąć rozwiązań z innych państw.
Też w edukacji jeden temat. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, zajął się sprawą, aby w szkołach wprowadzić edukację klimatyczną. Teraz trwa konferencja w Davos, tam już klimat jest odmieniany przez wszystkie przypadki. W polskich szkołach będą lekcje o klimacie?
Ekologia, klimat są już od kilku lat w podstawach programowych w polskich szkołach. Ta tematyka jest poruszana na lekcjach geografii, lekcjach biologii i kilku innych przedmiotów. Nie widzę potrzeby, by tworzyć oddzielny przedmiot. Nauczyciel w ramach autonomii ma prawo więcej czasu poświęcić choćby na tego typu tematykę, jeżeli uzna, że jest to potrzebne.
Przejdźmy do tematów politycznych na koniec naszej rozmowy i historycznych. Jest skarga do Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie wojewody w sprawie ulicy imienia majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki w Białymstoku. Rada Miejska upiera się przy tym, aby nie było ulicy majora Łupaszki w Białymstoku.
No i znowu mamy do czynienia z takim politycznym działaniem samorządu. Samorząd białostocki zdominowany jest przez PO i radnych prawosławnych i to oni wyszli z inicjatywą, aby znieść nazwę ulicy polskiego bohatera, majora Zygmunta Szendzielarza. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie temu się próbowało przeciwstawić, ponieważ niestety mamy mniejszość w Radzie, nie mogliśmy zmienić uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Wojewoda uznał, że jest to uchwała, która jest niezgodna z prawdą historyczną i na tej podstawie unieważnił uchwałę. Mimo to radni Platformy związani z prezydentem Truskolaskim, czyli z Grupą Nowoczesnej oraz Platformą, podjęli uchwałę o skierowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Uważamy, że to jest bardzo niedobre działanie. To jest próba nawiązania do takiej narracji komunistycznej. Komuniści próbowali żołnierzy wyklętych, żołnierzy podziemia antykomunistycznego przedstawiać jako bandyci i dziś nawet Platforma Obywatelska niestety w tę narrację się wpisuje. Wydawało mi się, że robią to głównie postkomuniści. Ostatnie wypowiedzi Czerzastego na temat Armii Czerwonej i jej rolę w tak zwanym wyzwalaniu Polski po II wojnie światowej, ale widać, że niestety Platforma dla zysków politycznych, tak przynajmniej postrzegają, potrafi także rewidować historię. Smutne.
Bo ta informacja o decyzji Rady Miasta, zdaje się, z listopada, jak dobrze pamiętam, to był taki najważniejszy sygnał, że coś się w naszej historii, w naszej polityce historycznej zmienia, że są partie mainstreamowe, które mówią, to nie są nasi bohaterowie.
To smutne, że dla jakichś celów politycznych partie polityczne próbują rewidować historię i inaczej przedstawiać prawdę historyczną. Z mego punktu widzenia i z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, żołnierze antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej są bohaterami, o których należy pamiętać i ich czcić. Stąd była inicjatywa radnych Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku, aby nadać nazwę jednej z ulic właśnie imieniem majora Zygmunta Szendzielarza.
Kiedyś to nie budziło wątpliwości także polityków Platformy, bo oni też się pod tym swego rzeczu podpisali teraz.
To prawda, ale politycy Platformy przeszli dosyć dużą ewolucję od początku swojej partii do dnia dzisiejszego. Kiedyś dawno często mówili o korzeniach solidarnościowych, antykomunistycznych. Dzisiaj z tym antykomunizmem mają już niewiele wspólnego.
Żołnierze wyklęci w szkołach jakoś będą teraz bardziej obecni. To się jakoś przełoży na tym, żeby tą próbę rekonkwisty, swoistej rekonkwisty komunistycznej na naszej historii zatrzymać, także w edukacji.
Tematyka oporu przeciwko komunistom jest obecna w podręcznikach historii, w podstawach programowych. Nauczyciele muszą zwracać na to uwagę, przypominać, kto był bohaterem, czyli żołnierze podziemia, a kto zdrajcą, mam tu na myśli komunistów, i tu niczego nie zmieniamy. We współpracy z IPN-em będziemy także prowadzili szereg akcji propagujących żołnierzy wyklętych. Na pewno wokół 1 marca będzie dużo inicjatyw także i w szkołach.
Powiedział Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję również.
8.38 na zegarach, to teraz czas na zespół The Cure, a zaraz potem wrócimy do polityki polskiej, ale zajmiemy się bardziej wyścigiem prezydenckim, bo już na starcie tego wyścigu zameldowała się cała szóstka najpoważniejszych kandydatów i o szansach tych kandydatów porozmawiamy. 8.41 na zegarach zaśpiewał zespół The Cure. Ja państwu obiecałem rozmowę o wyścigu prezydenckim. Tak, rozmowa będzie w studiu. Marek Jakubiak, były poseł INSP, prezes Browarów Ciechan. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kłaniam się.
Szóstka albo i siódemka, bo tam jeszcze ktoś się zgłasza, ale szóstka się liczy panów polityków i jedna pani polityk będzie się ubiegać o tytuł, o stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Krzysztof Bosak jako ostatni się zameldował do tej szóstki.
No, to może nie ostatni, bo jeszcze czas na następnych kandydatów, mam nadzieję. Weryfikacją będzie zebranie 100 tysięcy podpisów.
Poradzą sobie.
Spokojnie. Natomiast tam widzę, że tam jeszcze tacy zawodnicy kolorowi tam jacyś startują. No ale tutaj weryfikacja.
Ale to zawsze będzie.
Przez 100 tysięcy podpisów będzie weryfikacja. Na początku bym się nie przyzwyczajał do tych nazwisk, bowiem zebranie dzisiaj 100 tysięcy podpisów jest wyzwaniem organizacyjnym.
No ale tak, mamy Andrzeja Dudę, mamy Kidawę Błońską, mamy Kośniaka-Kamysza, mamy z SLD, kto będzie? Ach, SLD będzie pan Biedroń, mamy Bosaka, no i mamy Hołownię.
Zawsze jak się, przepraszam, jak ktoś mówi, że kandydatem na prezydenta jest Biedroń, ja się śmieję, nie wiem dlaczego. No bo obieca, że jak zostanie prezydentem, to nie wejdzie do pałacu.
Nie, pan Biedroń wczoraj, zdaje się, zatweetował, że jak będzie prezydentem, to dla niego wszyscy
będą partnerami.
Tak, premierzy i ministrowie będą dla niego partnerami.
No powinien uważać, co mówi.
I zrobiło się wesoło na Twitterze, tak. Ale to może jakieś takie niepolityczne żarty, nie wiem, czy wypada, bo zaraz...
Nie, to jak najbardziej wszystko jest polityką. To też. Biedroń musi wiedzieć, że niesie za sobą pewien bagaż i on musi wiedzieć, co on mówi. Czasami powie tak, że jest wesoło wszystkim, tak jak nam dzisiaj w studio i państwu przed odbiornikami.
No dobrze, to jeszcze do pana Biedronia wrócimy. A co jak premierem będzie kobieta? Wtedy będzie problem.
Premierka
będzie i czy też będzie no dobrze, koniec tych okropnych...
Nie, dlaczego? Kobiety, szczególnie Polki, muszę państwu powiedzieć, że jak widziałem ranking zawodowy Polek i ich aktywność na polu zawodowym, to Polki absolutnie są liderkami w Europie i na przykład najbardziej przedsiębiorczymi kobietami są Polki i to ja jestem dumny z Polek. Zresztą to jest najlepszy produkt, taki w cudzysłowie oczywiście, Rzeczypospolitej. No, mamy bardzo atrakcyjne bardzo zaradne i bardzo inteligentne kobiety.
No, bo polskie dziewczyny mają najwięcej witaminy, kiedyś
śpiewał. A widzi pan. Tak, no, tak się śpiewał od lat.
Tak, kabareciarz pan Rosiewicz, ale dobrze pamiętam. No dobrze, to zanim przejdziemy do Biedronia, zanim do kobiet, zanim do Kidawy Błońskiej, to panu chyba najbliższy swego razu kandydat, czyli Krzysztof Bosak.
Dlaczego najbliższy?
No, ruch narodowy, jakaś wspólna droga przez pewien odcinek życia politycznego państwa łączyła.
No tak, to już można powiedzieć lata temu. Krzysztof Bosak jest młodym, inteligentnym człowiekiem, tylko tyle, że nie ma żadnego doświadczenia życiowego. No, to jest, ja po prostu...
Blisko 40 lat.
Jakby, ja tam artykuł taki udzieliłem takiego wywiadu w polityce.pl i tam powiedziałem, że po prostu no, ja jestem zatrwożony taką nieodpowiedzialną postawą Konfederatów. Robią po prostu happening z tak gigantycznego przedsięwzięcia, jak kandydowanie na prezydenta Rzeczypospolitej.
Ale prawybory im świetnie wyszły.
Tak, to
prawdziwe były 16 zjazdów wojewódzkich.
To prawda.
Tam w Warszawie ponad 1000 osób głosowało, gdzieś tam też prawie 1000 osób. Zainteresowanie. Ja oglądałem tą ostatnią konwencję, już wybrano tego kandydata. To były emocje. Nagle Braun był na pierwszym miejscu. Mhm. Potem było, to wszystko było ciekawe.
To wszystko było ciekawe. To coś około 6 tysięcy ludzi wzięło w tym udział.
W porównaniu z Platformą, gdzie była taka...
Że Platforma ma w ogóle 6 tysięcy swoich członków. Natomiast ja chcę tutaj absolutnie oddać szacunek, no, szczególnie tym, którzy z tyłu stoją, czyli Witek Tumanowicz i tak dalej. Wszyscy organizatorzy, którzy z tyłu absolutnie zrobili niesamowitą rzecz i za to trzeba pochwalić.
A pan nie wystartował? Dlaczego? Były takie informacje, że był pan zaproszony, że może też by pan stanął w szranki?
Ja odpisałem, traktując bardzo poważnie to zaproszenie, odpisałem panom i nie opublikowano tego, więc nie, no wie pan, ja uważam, że to oczywiście mamy tutaj do czynienia, dlatego wymieniłem jedno nazwisko z Ruchu Narodowego, bo to był pomysł Ruchu Narodowego i ja wiedziałem, w którym to kierunku idzie. Najbardziej zorganizowaną grupą jest Ruch Narodowy, oni są w zasadzie zdyscyplinowani. Natomiast wolnościowcy, kto wolnościowcowi będzie kazał głosować albo nie głosować, albo iść na wybory, nie iść na wybory, no to kto chciał, to poszedł. Ale tam dyscypliny takiej nie ma. Tam raczej w sferze ideologicznej wszystko się dzieje. A w Ruchu Narodowym każą, to idzie. Autobus podjeżdża, jadą i tyle.
No, ale Krzysztof Bosak mógł przegrać. Wygrał na pewno niewielką przewagą głosów elektorskich nad Grzegorzem Braunem. Gdyby nie decyzja pana Dziambora, to...
No to kto wybrał Bosaka?
No, Bosaka wygrał pan poseł Dziambor.
No i widzi pan.
I ale tak było? To jest zdanie prawdziwe?
No to jest zdanie prawdziwe, no. Dlatego, że zrobiono przerwę. Pan poseł Dziambor ogłosił, że chce ze swoimi elektorami się spotkać. I tam po prostu podjęli decyzję, żeby oddadzą głosy nie na Brauna, tylko na Bosaka. I w ten oto sposób Bosak został kandydatem na prezydenta. Oczywiście... Mam dwie myśli, które się zwalczają wzajemnie. To trochę dziwnie zabrzmiało, ale jednak. Krzysztofa Bosaka, człowieka takiego zamkniętego trochę w sobie, takiego, którego trzeba naprawdę, żeby polubić, trzeba go poznać wewnętrznie. I odpowiedzialność prezydencka. Ja po prostu, gdybym na przykład ja miał propozycję startowania na prezydenta, to ja bym naprawdę nie spał parę nocy. Bo to jest taka gigantyczna odpowiedzialność. To jest przedsiębiorstwo prezydent, to jest około 1000 ludzi pracujących.
Jest nieprzygotowany, niegotowy, nie.
Nie, ale ja myślę, że trzeba mieć jakieś doświadczenie w ogóle, obowiązki wynikające z pracy. To trzeba, a to jest 40 lat życiorysu.
Chwali się mapą wydatków państwa, którą kiedyś stworzył dla Fundacji
Republikańskiej. No i mówi u Mazurka w radio, że to jest absolutnie jego projekt od samego początku, a na stronie tej Fundacji Republikańskiej jest napisane, że wzór zaczerpnięto z fundacji amerykańskiej jakiejś gdzieś tam. Nic nie jest napisane, że był szefem jakiegoś zespołu i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest jakiś PR, który łatwo skarcić jest, sprowadzając to do rzeczywistości. Więc ja myślę, że budowanie sobie przeszłości na bazie jakichś takich wygórowanych, że tak powiem, opinii o sobie czy działalności swojej nie jest niczym dobrym, szczególnie dla kandydata na prezydenta.
No, ale zamiesza w tych wyborach Krzysztof Bosak, mimo tego, że nie ma doświadczenia, że nie ma takiego dorobku życiowego, jak powinien mieć.
No, ja mam nadzieję, że ludzie, wyborcy kierują się rozsądkiem. Mam nadzieję, że wiedzą, jak ważne to są wybory. Ja mam nadzieję, że wiedzą, że patrząc w tej chwili na przykład na Senat, na pana marszałka, że dzisiaj zmiana, czy też w ogóle zmiana kierunkowa, czyli wprowadzenie opozycji totalnej zamiast Dudy może spowodować absolutnie odwrócenie koniunktury wszystkiego w Polsce. I to się zderza z takim oto pojęciem, kiedy Angela Merkel wzywa kraje narodowe do pozbywania się własnej narodowości. No, ludzie, no to trzeba mieć odpowiedzialność jakoś w sobie. No to mamy swoją polskość stracić. Będziemy sobie pisali na drobcach Poland, Made in Poland, tylko tyle, że Polska będzie podległa we wszystkim Zachodowi. Widać, co oni wyprawiają i widać, o co im chodzi. To jest tak, że Unia Europejska, ten projekt niemiecko-francusko tam brytyjski wtedy, dzisiaj chce zagarnąć Polskę. No przecież to widać. No przecież to naprawdę...
I to jest stawką tych wyborów prezydenckich. O tym powinni rozmawiać kandydaci.
Walka o Polskę. No to nie ma opcji takiej. Ale to jest bitwa o Polskę. No.
I Krzysztof Bosak w tej bitwie jako kto występuje i czy powinien występować, czy ma szansę, żeby kilka tematów wprowadzić do debaty
publicznej. Gdyby Grzegorz Braun startował, za którego trzymałem kciuki, to startowałby człowiek, który ma za sobą życiorys, który cały czas widzę wyraźnie, że on się zaczyna kształtować, mniej już radykalny jest. Natomiast...
Ale czy ma kontakt z rzeczywistością pełen?
Coraz częściej mam. I coraz częściej. Ja nie widzę takich już dzisiaj, jak wszedł do Sejmu, takich jakichś konstrukcji wypowiedzi, które oczy otwierają bardzo szeroko. I Grzegorz Braun, ponieważ mam zaszczyt znać pana Grzegorza, w kontakcie osobistym jest bardzo przyjemnym, uśmiechniętym panem. I szczerze mówiąc, to był kandydat Konfederacji, który mógł naprawdę namieszać w tych wyborach. Natomiast wybieranie pana, którego no, osobiście lubię, no, ma tą książkową retorykę, no, i tak dalej, no, takie zdania wyuczone. No dobrze, no, co prawda nie trzymam kciuków, natomiast życzę jak najlepiej.
To jeszcze wróćmy do innego kandydata, gdzie poszła część pana byłej formacji, czyli Kukiz 15, Kosiniak-Kamysz już startuje, nie od dziś, wiadomo, że będzie się ubiegał. Też kandydatura mówi o Polsce, mówi o historii, mówi o tradycji.
No. Tu mam zresztą ja to już kilka razy mówiłem
i
u państwa.
I to doświadczony minister z Krakowa i
no tak, tak, wicepremierem był przecież. Doktora zrobił w Atlancie. Jest człowiekiem, że tak powiem, wszechstronnym. To jest rodzina polityków i tak dalej. Ale nie chcę mu tu robić żadnej kampanii. Ale szczerze mówiąc, w jednej ławce siedziałem w nim w Sejmie 3 lata. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo przyjemny człowiek. Natomiast czy zostanie oceniony tak jak myślisz, że zostanie oceniony, no to okaże się, to bardzo ciekawe, powiem, bardzo ciekawe wybory. Natomiast szczerze mówiąc, no kłopot, będzie kłopot w tych wyborach.
Dla kogo?
Dla wyborców.
Kogo wybrać?
Kogo wybrać, tak.
A dla pana też będzie kłopot, kogo wybrać?
No pewnie tak.
Jeszcze jest
albo
czwórka.
Pewnie nie.
Jest, już może Biedronia omówiliśmy i tyle wystarczy. No ale jest Kidawa-Błońska, ona ma szansę, żeby wyrosnąć na męża, na osobę, która będzie miała format prezydencki. O.
Wie pan, politycy różnią się na tych, którzy wychodzą na mównicę, machają ręką i mówią do ludzi słuchających, idziemy i ludzie idą. I na tych, którzy machają rękami, a ludzie nie wiedzą, o co im chodzi. I niestety pani marszałek taką osobą jest, że ona nie porywa tłumu za sobą. Częste gafy językowe zdarzające się stawiają ją gdzieś tam za chwilę, pewnie w kolejce po Puchar Petru. Więc myślę, że jest kłopot, mają kłopot. Po prostu nie ma tego czegoś, nie? O ile ja kiedyś słuchałem Kosiniaka-Kamysza, dwukrotnie miał przemówienia w Sejmie, które były porywające, o tyle ostatnio nie słyszę tego w jego głosie. Więc szczerze mówiąc, muszą muszą zajrzeć do, albo z kimś porozmawiać na ten temat, jak prowadzić kampanię, żeby te kampanie były porywające.
Kidawa Błońska wczoraj powiedziała, że Jarosława Kaczyńskiego nie interesuje świat, nie interesuje go Europa, go obchodzi tylko Polska. To cytat z pani. I to miała być obelga, rozumiem, wobec...
I teraz zobaczmy. Startuje na prezydenta Polski. Największy problem dzisiaj, czy kandydat po angielsku mówi, czy nie. Przecież on nie startuje na premiera Wielkiej Brytanii, tylko na prezydenta Rzeczypospolitej. Otóż prezydent Duda był ostatnio skrzyczany przez te wszystkie środowiska, że brzydko mówi, że w ogóle powiedział tam o jakichś czarnych owcach, że taką minę miał i tak dalej. No właśnie tak trzeba czasami.
No to przejdźmy do...
Ojciec narodu, którym zwie się prezydent Rzeczypospolitej, pierwsza osoba w Polsce, powinna niezbyt często występować, ale powinna występować w momentach rozstrzygających i powiedzieć dość tego. Wy do siebie, będzie taki, tak i koniec. Taki był, powinien być prezydent w Polsce. I wtedy Polacy zobaczą, że pierwsza osoba w państwie zaczyna rozstawiać ich po kątach pomalutku i porządkować scenę polityczną, bo to trzeba uporządkować, bo wyprowadzą ludzi na ulicę, po prostu.
W ostatnich tygodniach dwóch Andrzej Duda miał wiele takich poważnych i ostrych wypowiedzi, zwłaszcza jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. To jest dobra taktyka, czy bo wiele osób mówi, że powinien być bardziej koncyliacyjny, iść do centrum, szukać tam poparcia.
Proszę państwa, polityka w Polsce niestety już jest na ostro. Tu nie ma dyskusji, wszyscy to wiemy. I dzisiaj prezydent powinien, no niestety, czasami podnieść głos na to wszystko. No.
A to jest droga do zwycięstwa, bo to mówi, zrazi tych umiarkowanych.
Tak, zrazi. Nie, właśnie nie. Właśnie nie zrazi takich umiarkowanych i powiem szczerze, że ja o ile do Prawa i Sprawiedliwości mam pretensje, że nie robią reform, tylko markują reformy i to, co tam opowiadają o tych reformach gospodarczych, to takie tam opowiadanie. Natomiast prawda jest taka, że prezydent Duda przespał 4 lata. No, to on nie był taki przez 4 lata. On powinien być cały czas, on nie powinien w kampanii wyborczej taki być. On powinien taki być. A wtedy nie musiałby udawać nie siebie.
Andrzej Duda przez 4 lata.
No więc on objeździł Polskę, on jest pracowitym człowiekiem. Nawet kiedyś w cztery oczy się go pytałem, czy on kondycyjnie to wszystko wytrzymuje. Mówi, że wytrzymuje. Bo to jest, proszę państwa, wstawać o 5 rano, żeby wylądować gdzieś, nie wiem, w Belgradzie. Za chwilę leci do Brukseli. To wszystko kosztuje i energię,
tylko,
i czas.
Tylko, że poza objazdami, poza tym, że był w każdym polskim powiecie, czego nie zrobił żaden prezydent wcześniej, był w powiatach, gdzie w ogóle nigdy nie było prezydenta.
No, ale to co, do księgi Guinnessa go zapiszemy? No, to nie chodzi o to, żeby to jest takie pole, sobie stawiać...
A drugie pole jest to wyższe, czyli jakaś debata z rządem tutaj zabrakło, czy prezydent stanął w swoich zadania, żeby kreować politykę tą prawną, tą parlamentarną?
Prezydent Duda odrobił tą lekcję turystyczną, czyli on szukał kontaktu z ludźmi, ale prezydenta wybierają ludzie. Ludzie wybierają z prezydenta, mam nadzieję, że go znają. Nie trzeba powielać tego ciągle. Natomiast prezydent powinien ciągle tu panować nad sytuacją Rzeczypospolitą.
A panował? Andrzej Duda? To jest 5 lat?
Albo jest, albo go nie ma. No i rzecz w tym, że prezydent powinien zabierać... Ja jako poseł widziałem, że fotel prezydenta był tylko czasami zapełniony. Natomiast prezydent powinien po prostu zwyczajnie politykę prowadzić wobec Sejmu, wobec Senatu.
Za mało inicjatyw ustawodawczych?
Ma taką inicjatywę, mógłby z tego korzystać, a jednak Frankowiczów pominął, że tak powiem.
Nie, no złożył ustawę, tylko potem rząd jej nie poparł.
No i uwaga, i teraz dochodzimy do sedna. W Polsce mamy kłopot z władzami i nie tylko z sądowniczą, ale mamy z ustawodawczą i wykonawczą, ponieważ wykonawcza pełni rolę ustawodawczej, a ustawodawcza jest tylko od klepania i nam się patologie robią, bo kto inteligentny wymyśli sobie pracę? Zawsze wymyśli komuś pracę. A więc rząd jak wymyśla ustawę, to po to, żeby nam, obywatelom, pracy dodać, a nie sobie. I to jest ten problem. A Sejm, ustawodawcza, jest przedstawicielstwem obywatelskim.
No dobrze, to jeszcze do Andrzeja Dudy wróćmy. Po tych 5 latach pierwszej kadencji, on może dla pana głos liczyć, jeżeli coś obieca? Jest w potencjalnym wyborze pana Marka
Jakubiaka. No siedzimy tutaj. Co pan jest w stanie obiecać, żebym ja był zadowolony? Na litość boską, bo wszyscy dzisiaj obiecują. Biedroń mówi 1600 emerytury. Człowieku, to o czym ty mówisz w ogóle?
Dlaczego nie 16?
Prawda? No dlaczego nie 16? No przecież obiecać wszystko można. Nikt tyle wam nie obieca, co nie da, co obiecuje Biedroń.
No dobrze, no ale Andrzejda jest sprawdzony, 50 prezydentury za nim za chwilę będzie i coś za nim przemawia.
Znaczy ja jedno, co mogę powiedzieć dużo, o panu prezydencie, to to, że wstydu nie ma. Natomiast można efektywniej i ma jedną wadę, bardzo poważną wadę ma Andrzej Duda. Absolutnie nie odciął pępowiny od Prawa i Sprawiedliwości. I to jest jego generalnie kłopot. Dlatego, że on nie może występować jako autorytet rozstrzygający. Bo jak tylko jest wbrew, natychmiast są fochy. I to widać wyraźnie. Natomiast nie może być takiego. Dla bezpieczeństwa państwa ta pępowina musi być odcięta absolutnie. A tutaj widać, że no nie można odciąć tej pępowiny.
To już powiedzieliśmy, trochę na koniec ten wątek rozszerzmy walki o Polskę, bo to być może z pana zdaniem będzie najważniejszy temat tej kampanii. Suwerenność państwa.
A ba, już tą bitwę pół świata się zaczyna angażować. To jest, niech państwo nie wierzą, że w Ameryce, w której Warszawa leży koło Moskwy, dwóch senatorów nagle pisze list, bo jest zatroskanych. Nie, jem ktoś po prostu to napisał, a oni to podpisali. Tak jest też i w polskim Sejmie, że z gotowcami przychodzą pięciu, sześciu posłów podpisuje, czy tam 15 i coś powstaje. Proszę się w ogóle nie przejmować, to nie Senat, a dwóch senatorów bez uzyskania żadnej zgody niczyjej, czy pozwolenia, wysłało sobie list. To żadna afera międzynarodowa, tak. Natomiast w Europie też powinniśmy być przyzwyczajeni, są dwa standardy. Nie wiem, jak Macrona przywitać, może w żółtych kamizelkach?
No właśnie, przyjedzie prezydent Macron, czy my z pomidorami albo jajkami, bo jajkami kiedyś obrzucali.
Jak można mówić w Polsce, że nie ma demokracji, jak po ulicach Paryża płynie krew? No jak można? No.
I unoszą się chmury dymu łzawiącego. Marek Jakubiak, były poseł, być może. A właśnie jest pytanie od radiosłuchaczy, od użytkowników Twittera. Zbigniew Rudnicki pyta, dlaczego pan nie jest w strukturach Prawa i Sprawiedliwości? Zawsze pan bronił Polski.
Ja jestem Polakiem, ale ja nie jestem z Prawa i Sprawiedliwości, ja jestem Polakiem. I to, że mamy zbieżne poglądy z Prawem i Sprawiedliwością w niektórych sprawach, jest faktem oczywistym. Natomiast jest część poglądów, w których się po prostu nie zgadzamy. No. I szczerze mówiąc, ja nie zabiegam o to, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości.
I to jest jasna deklaracja. Marek Jakubiak, były poseł, prezes Browarów Ciechan, między innymi był gościem poradnia.
Tak, dziękuję. Miłego dnia państwu życzę.
A akcyza jeszcze.
Co akcyza?
No uchwalona podwyżka akcyzy.
No ja mówię o tej narracji, że taka śmiesznostka, mówiąc, że to o zdrowie chodzi, o to, tam, to taka, to może nie śmiesznostka, ale takie bajanie.
To akcyza też jest na pana produkty?
Tak. To jest proszę państwa, po prostu.
No, utrudni jest, biznes, czy ułatwi?
Nie, tam myślę, że to akurat w piwie to nie ma większego znaczenia.
No, to przynajmniej pan
chociaż podwyżki podatków są absolutnie czymś złym. Natomiast mówimy tutaj o podatkach bezpośrednich, które dotyczą ludzi. Ja jestem zdania, że po prostu ta idea 1% podatku przychodowego zamiast CIT-u daje państwu więcej pieniędzy, bo CIT-u nie trzeba płacić.
A no to więc już zupełnie inna rozmowa, panie prezesie.
Masakra po prostu.
Prezesie.
Interpretacje podatkowe, masakra.
Marek Jakubiak, kiedyś tej masakry usiądziemy na poważnie, był
gościem porankowym. Możemy porozmawiać, bo to jest, ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, co się naokoło nich dzieje, jeżeli chodzi na przykład o przedsiębiorczość. A tutaj można jednym krokiem załatwić temat.
No. I ludzie sobie nie zdają sprawy, jak trudno jest zakończyć wywiad z Markiem Jakubiakiem. Teraz trzeba to załatwić. Marek Jakubiak, dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, miłego dnia życzę.
W filmie to o godzinie 9:00, to czas na przegląd pracy.